Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
...26 marca, wita Państwa Krzysztof Bronk. Drodzy niewierzący, poszukujcie Boga nieznanego. Tym wezwaniem Benedykt XVI zakończył inaugurację dziedzińca Pogan, papieskiej inicjatywy służącej nawiązaniu nowych relacji z ateistami. Relacja z tego wydarzenia to jedna z aktualności watykańskich, od których rozpoczniemy program. Powiemy też o złożonym problemie pedofilii w Kościele. A na zakończenie refleksja księdza Waldemara Turka o jutrzejszej Ewangelii. Szczególną miłość Jana Pawła II do świata pracy przypomniał papież, przyjmując w Watykanie 8 tysięcy pielgrzymów z położonej niedaleko Rzymu diecezji Terni. Przybyli oni dla upamiętnienia minionej przed tygodniem 30. rocznicy papieskiej wizyty w tamtejszej stalowni. Zwracając się do przybyszów z tego ważnego ośrodka przemysłu hutniczego i chemicznego, Benedykt XVI nawiązał do licznych, zwłaszcza w dobie obecnego kryzysu, problemów pracowników i ich rodzin, jak trudne warunki i bezpieczeństwo pracy czy bezrobocie. Mówił też o znaczeniu Eucharystii i religijnego wymiaru niedzieli. Zaakcentowano to w obecnym programie duszpasterskim diecezji Terni, co zaowocowało już większym w ostatnim czasie udziałem wiernych w niedzielnych mszach.
Papież przytoczył słowa Jana Pawła II, który odwiedzając 30 lat temu w uroczystość świętego Józefa tamtejszą hutę, mówił o Ewangelii pracy. Została ona napisana przede wszystkim przez fakt, że Syn Boży przychodząc na ziemię pracował własnymi rękami. W ten sposób praca weszła w dzieło odkupienia człowieka i świata.
Już to samo mówi nam o godności pracy. Co więcej, wskazuje na specyficzną godność ludzkiej pracy, która zostaje włączona w samą tajemnicę odkupienia. Ważne jest rozumieć ją w tej chrześcijańskiej perspektywie, natomiast często widzi się ją tylko jako narzędzie dochodu, a w różnych sytuacjach na świecie nawet wprost jako środek wyzysku, zatem jako zniewagę dla samej godności osoby. Chciałbym też wspomnieć problem pracy w niedzielę. Niestety, w naszych społeczeństwach rytm konsumpcji zagraża nam również utratą zrozumienia święta i niedzieli jako Dnia Pańskiego i równocześnie Dnia Wspólnoty.
Benedykt XVI wskazał, że Kościół wspiera wszelkie wysiłki podejmowane dla zapewnienia pracy bezpiecznej, godnej i stałej. Podkreślił, że jest bliski pracownikom i ich rodzinom, zwłaszcza młodemu pokoleniu i osobom w podeszłym wieku.
Nie lękajcie się. Idąc razem po drogach nowego świata, poszukujcie absolutu. Szukajcie Boga, również wy, dla których jest On Bogiem nieznanym. Powiedział Benedykt XVI na zakończenie inauguracji dziedzińca Pogan, papieskiej inicjatywy służącej nawiązaniu nowego dialogu z niewierzącymi. Ostatnim etapem tej dwudniowej inauguracji, która odbywała się w Paryżu, był program artystyczny przed katedrą Notre Dame. W odróżnieniu od trzech poprzednich etapów skierowanych do intelektualistów, był on przeznaczony dla szerokiego odbiorcy, a przede wszystkim dla młodych. Towarzyszyło mu czuwanie modlitewne w katedrze prowadzone przez braci z Teze. Do wielotysięcznej rzeszy uczestników papież skierował wideo przesłanie.
Benedykt XVI zauważył, że nowy dialog między wierzącymi i niewierzącymi wynika z faktu, że te dwie kategorie ludzi wspólnie tworzą współczesny świat, w którym coraz więcej jest osób nienależących do żadnej religii. To spotkanie może być inspirujące dla obu stron. Niewierzący domagają się od nas świadectwa, życia zgodnego z wyznawaną wiarą, a także wyrzeczenia się wszystkiego, co czyni religię nieludzką, powiedział papież. Wierzący z kolei mogą się dzielić własnym bogactwem, mogą być dla niewierzących okazją do zastanowienia. Benedykt XVI podkreślił, że religie nie mogą się lękać sprawiedliwej i otwartej laickości, która pozwala każdemu żyć zgodnie z własną wiarą i ze swym sumieniem. Jedną z racji bytu tego dziedzińca Pogan jest dążenie do braterstwa ponad własnymi przekonaniami, ale bez zapominania o tym, co nas różni, powiedział papież.
Głęboko wierzę, że spotkanie między wiarą i rozumem pozwala człowiekowi odkryć samego siebie. Zbyt często jednak rozum ugina się pod presją interesów i daje się zwieść powabom użyteczności, uznając w nim ostateczne kryterium. Poszukiwanie prawdy nie jest łatwe. Do szczęścia i piękna życia spełnionego nie ma drogi na skróty. Jezus mówi to w Ewangelii. Prawda was wyzwoli. Drodzy młodzi, możecie się dzielić nie tylko doświadczeniem życia, ale również postawą modlitwy. Bez względu na to, czy jesteście wierzący, czy nie, zapraszam was, obecnych na tym dziedzińcu nieznanego, abyście weszli w przestrzeń sakralną na chwilę modlitwy. Może to być dla was modlitwa do Boga nieznanego. Jednocząc się z tymi, którzy modlą się w katedrze, otwórzcie wasze serca, drodzy młodzi niewierzący, na teksty sakralne. Pozwólcie, by mogło do was przemówić piękno pieśni. A jeśli zechcecie, pozwólcie, by obecne w was myśli i uczucia wzniosły się do Boga nieznanego.
Les sentiments que vous habitez.
Papieskie przesłanie do uczestników paryskiej inauguracji dziedzińca Pogan jest też tematem cotygodniowego felietonu księdza Federica Lombardiego. Watykański rzecznik prasowy zwraca uwagę na pozytywną wymowę papieskich słów. Z wielkim zapałem Benedykt XVI wzywa do wspólnego szukania absolutu, bez lęku i wzajemnych nieufności, mówi ksiądz Lombardi.
Bóg poznany w wierze nie przestaje być Bogiem tajemnicą. Jego wyznawcom nie jest więc daleko do tych, którzy naprawdę szukają Boga nieznanego. Dlatego też papież wzywa wszystkich, aby się nie lękali i razem szli po drogach do nowego świata. Jest to droga trudna, nie można jej przejść na skróty, ale można po niej iść z entuzjazmem. Jest to bowiem droga wolności, równości i braterstwa. Są to słowa wielkiej nadziei. Papież Benedykt już na samym początku swego pontyfikatu powiedział nam, że kwestia Boga jest najważniejsza i że dotyczy wszystkich bez wyjątku. Czy uda się nam ją podjąć na nowo, podjąć wspólnie? Dziedziniec Pogan jest na pewno doskonałym punktem wyjścia.
Nie możemy ustać w wysiłkach na rzecz tego, by dzieci i młodzież czuły się chronione i kochane w Kościele. Dlatego stanowczo potwierdzamy nasze postanowienie o usuwaniu na stałe z publicznego posługiwania księży winnych niedopuszczalnych nadużyć w tej dziedzinie. Takie oświadczenie złożył przewodniczący Konferencji Episkopatu USA arcybiskup Timothy Dolan na posiedzeniu jej komitetu administracyjnego. Hierarcha przypomniał przy tym dotychczasowe kościelne przedsięwzięcia w kwestii bezpieczeństwa nieletnich i przeciwdziałania nadużyciom. Chcemy uczyć się na własnych błędach i zapraszamy do konstruktywnej krytyki, stwierdził arcybiskup Dolan.
Warto dodać, że ta cokolwiek spóźniona stanowczość względem pedofilów w realiach kosztuje Kościół w USA dosyć słono. Wystarczy przypomnieć z ostatniego czasu takie fakty, jak jednoczesne suspendowanie w archidiecezji filadelfijskiej aż 21 księży podejrzewanych o nadużycia bądź ich krycie, czy zgodę na wypłacenie 166 milionów dolarów odszkodowań domniemanym ofiarom przez jezuicką prowincję Oregon. Należy przy tym zaznaczyć, że tego typu decyzje podejmowane są często zanim zapadnie wyrok sądowy, a nawet przed rozpoczęciem jakiegokolwiek postępowania. W ten sposób Kościół próbuje wyprzedzić na mocy ugody ewentualne roszczenia procesowe, których rozpatrzenie byłoby w sumie jeszcze bardziej kosztowne.
Refleksja nad problemem pedofilii rozpoczyna się również w polskim kościele. Temu zagadnieniu poświęcona została dwudniowa sesja w Szkole Formatorów przy jezuickiej uczelni Ignacjanum w Krakowie. W przekonaniu jej dyrektora, księdza Krzysztofa Dyrka, w Polsce problem ten nie został jeszcze podjęty w wystarczającym stopniu. Jest to jednak niezbędne, aby uchronić polski Kościół od takich problemów, mówi ksiądz Dyrek.
To otwarta rana, która ciągle krwawi, która wymaga pewnej refleksji, która wymaga pogłębionego zastanowienia się nad formacją do kapłaństwa i życia zakonnego. A jeśli chodzi o sytuację w Polsce, ja myślę, że najpierw tej racji, że o tym problemie się dużo mówiło. Mówiło się w tych ostatnich latach i mówi się także i w Polsce. I wydaje mi się, że przez te lata nie była podjęta jakaś taka poważna refleksja nad tą problematyką, co ta pedofilia oznacza, jaki jest zakres, jakie są problemy, jak rozumieć pedofila, osobowość pedofila i czy w każdej sytuacji mamy do czynienia, gdy jest molestowanie także z problematyką pedofilii, więc chcemy pogłębić refleksję nad tą problematyką, pokazując prawdę o problematyce, o osobach skrzywdzonych, bo one to są jakoś takie najważniejsze, ale także o tych, którzy krzywdzili, by jakoś lepiej rozumieć to, co się stało. A jest to refleksja połączona nie tylko nad sytuacją przeszłą czy nad obecną, ale także nad tym, jak powinna wyglądać formacja do kapłaństwa czy zakonnego. co robić, by sytuacji podobnych uniknąć, jak formować kandydatów, do jakiej selekcji dokonywać.
Ojciec wspomniał o tym, że chcemy uzyskać prawdę o pedofilii. Kościół często milczał o tym, co się działo w strukturach Kościoła, o przypadkach pedofilii. Czym jest ta prawda w takim wypadku?
Jeśli chodzi o statystyki, są na różne sposoby podawane. Znaczy, fakt pedofilii jest faktem potwierdzonym i wiele osób do tego się przyznało, tych, które były oskarżone, tych, które były skrzywdzone. Ale jeśli chodzi o statystyki, to wydaje się, że nie zawsze to jest prawda podawana. Że pewne sytuacje były naciągane, że pewne sytuacje były przedstawione w sposób nieraz nieprawdziwy, pewne, więc moje statystyki są różne. Dalej, gdy się mówi o pedofilii, najczęściej się mówi o problematyce księży katolickich. Nikt nie mówi o problematyce, która istnieje w innych wyznaniach. Nikt nie mówi o problematyce pedofilii, która występuje dość często, czy molestowaniu seksualnym w rodzinach. Więc mówię, chcemy tutaj przedstawić tę problematykę w takim szerszym też kontekście, ale też jest pewne środowisko także, szczególnie to środowisko okresu rewolucji seksualnej po 68 roku, gdzie pedofilia, czyli współżycie seksualne na przykład z dziećmi czy z młodzieżą było proponowane jako dozwolone, jako żaden problem. I teraz chcemy ukazać także pewne zakłamanie świata, że ten świat, ci ludzie, którzy w latach 60., 70. promowali pewien styl życia, teraz są pierwszymi z tymi, którzy oskarżają tylko pewną grupę, a nie oskarżają z innych, którzy jakoś promowali pewien styl życia, pewien styl postępowania, ale także sami jakoś to byli zaangażowani.
Mówił ksiądz Krzysztof Dyrek, dyrektor Szkoły Formatorów Duchowych w Krakowie, organizator zakończonej dziś sesji pod tytułem Kościół a pedofilia.
Problem pedofilii w Kościele katolickim nabiera tak wielkich rozmiarów, że z powodzeniem można o nim pisać już nie tylko artykuły prasowe, ale całe książki. Do księgarni we Włoszech trafił właśnie książkowy raport, który opisuje los kapłanów fałszywie oskarżonych o molestowanie. Potępieni przed zapadnięciem oficjalnego wyroku, odsunięci od duszpasterstwa, na zawsze zniesławieni. Niekiedy na podstawie całkiem absurdalnych przesłanek. Księdza Luigiego Giovanniego w stan oskarżenia postawiła na przykład kobieta chora psychicznie, która o rzekomych grzechach kapłana dowiedziała się bezpośrednio od Matki Bożej. Z kolei księdza Giorgia Carlego obciążyły zeznania wydobyte z rzekomej ofiary, kiedy znajdowała się ona w stanie hipnozy. Takich przypadków jest dużo więcej.
Książka pod tytułem Kościół i pedofilia. Przestępstwa prawdziwe i zmyślone. Zewnętrzni i wewnętrzni wrogowie Łodzi Piotrowej. Opisuje nie tylko dramat fałszywie oskarżonych kapłanów. Pokazuje również atmosferę, którą wytworzono we współczesnym społeczeństwie. Z góry zakłada się w niej winę duchownych. W takich warunkach najmniejsza nawet poszlaka urasta do rangi dowodu i staje się powodem prawdziwych tragedii, twierdzi autor książki Francesco Agnoli.
Okruchy Ewangelii. Daj mi pić. Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek. Pochodziła z Samarii i wiedziała o wrogości w relacjach pomiędzy jej ziomkami a Żydami. Dlatego zdziwiła się, że Jezus, będący Żydem, prosi ją, kobietę samarytańską, by mu dała się napić. Z rozmowy dowiadujemy się, że miała 5 mężów, a ten, z którym przebywała aktualnie, nie był jej mężem. Można więc mówić o życiu skomplikowanym, pełnym trudnych sytuacji i rozstań, choć nie znamy jego szczegółów. Ale była też kobietą religijnie poszukującą, dostrzegającą różnicę między wiarą żydowską i samarytańską. Wiedziała, że kiedyś przyjdzie Mesjasz, który objawi wszystko, co do tej pory pozostawało tajemnicą. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął, Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Pragnienie i woda, które je zaspokaja. Dwie rzeczywistości, tak dobrze nam znane z życia codziennego, są w centrum tego dialogu. Każdy z nas, choć w różnym stopniu, doświadczył, co znaczy brak wody i co znaczy ugasić pragnienie, jakiemu towarzyszy. A cóż powiedzieć o ludziach, którzy zarówno w przeszłości, jak też w czasach dzisiejszych, w wielu regionach świata, zwłaszcza w Afryce i Azji, umierają z pragnienia, bo brakuje im wody? W rozmowie Jezusa z Samarytanką woda jest jednak dla Zbawiciela jedynie obrazem do ukazania wartości głębszych, duchowych, nieprzemijających i ważnych dla wszystkich, żyjących w jakimkolwiek czasie i miejscu. Samarytanka pozostaje natomiast przy dosłownym znaczeniu wody. Rozmowa zatem toczy się na dwóch poziomach. Jezus prośbą „daj mi pić” rozpoczyna niezwykły dialog i ukazuje nam, że Bóg jako pierwszy wykazuje inicjatywę w kontakcie z człowiekiem. To On wciąż zaprasza do nawiązania bliższej relacji, nawet osoby już zaawansowane w życiu duchowym. Wobec Boga zawsze pozostajemy słabi i potrzebujemy Jego wody żywej, to jest ożywiającej łaski Ducha Świętego. Samarytanka, choć powoli, jednak odkrywa niezwykłość spotkanego człowieka. Nie prosi go o jakieś szczególne dary, choć z pewnością nie brakowało jej różnych kłopotów i zmartwień. Jej jedyną prośbę stanowią słowa: „daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać”. Chciała się po prostu uwolnić od fizycznego trudu związanego z czerpaniem i noszeniem wody. Nam się wydaje, że ta prośba jest trochę za mała na tak wielką okazję, jaka jej się nadarzyła. Być może stworzyła jakiś świat dla siebie, w którym czuła się, mimo trudności, w miarę szczęśliwie i nie odczuwała większych pragnień. To może stać się również naszym udziałem. Pisze ksiądz Józef Augustyn. Jeżeli nie angażujemy się w szukanie wody żywej, w szukanie Boga, wówczas odruchowo angażujemy się w szukanie małych przyjemności ludzkich, które spełniają rolę kompensacji. I tak nasza gorączkowa aktywność, dążenie do sukcesu, narzucanie się ludziom ze swoją miłością i przyjaźnią, szukanie doznań zmysłowych, nadmierna konsumpcja, są to nasze małe pocieszenia, którymi wypełniamy nasze życie. Dzisiaj Bóg proponuje nam wszystkim spotkanie i szczerą rozmowę przy studni. On będzie jej inicjatorem. On będzie ją prowadził. On proponował nam wodę żywą, która rozbudzi i zaspokoi nasze duchowe pragnienia. Kiedy Bóg mówi, nie garć Jego słowem, zachęca nas natchniony autor w refrenie dzisiejszego psalmu responsoryjnego. Otwórzmy się na ten szczególny głos i podejmijmy dialog, który pomoże nam dostrzec prawdziwą skalę wartości, zrozumieć, co jest rzeczywiście ważne w naszym życiu, a co jedynie takie się wydaje.
Tu Radio Watykańskie. Rozważania księdza Waldemara Turka kończą nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.